Wracamy do studia popołudnia. Poranka wnet, aż mnie wybiła ta muzyka z rytmu. Następna, mam nadzieję, będzie już bardziej porankowa. No dobrze, a my wracamy do tematu, gdzieśmy skończyli poprzednią rozmowę, czyli do agresji Rosji na Ukrainę. Przy telefonie do pani dr Beata Górka-Winter, ekspert do spraw bezpieczeństwa i polityki zagranicznej, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, pani doktor.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Pani doktor, wczoraj chodzi o urodziny, wszystkiego najlepszego. Z tej okazji życzymy. Kilka minut, to szybko parę spraw trzeba wyjaśnić. Po pierwsze, czy eksperci świata już ustalili, o co chodzi Putinowi?
O co chodzi Putinowi, to mniej więcej wiemy od dłuższego czasu, a mianowicie od 2008 roku, kiedy wyraźnie pokazał, że jego celem jest jak największa rekonstrukcja tego, co funkcjonowało po II wojnie światowej jako Związek Radziecki. Związku Radzieckiego nie da się odtworzyć. Rosja nie ma na tyle ani sił militarnych, ani możliwości finansowych, ani także politycznych, żeby odtworzyć Związek Radziecki w tych granicach, w których on funkcjonował. Natomiast ma wystarczająco woli politycznej i chęci takiego ciągłego wywierania ciągłej presji militarnej na te państwa i na te regiony, które uważa, że niesłusznie po rozpadzie Związku Radzieckiego dostały się państwom, które były republikami związkowymi, więc Rosja zdecydowanie będzie chciała odtwarzać kraj, tak daleko i tak w takich granicach, jakie jej się to tylko uda. I tutaj już od 2008 widzimy właściwie, to jest stały trend w polityce rosyjskiej, by właśnie poszerzać granice, ale też by powodować, bo to jest oczywiście kwestia terytorialna, nie jest tutaj jedyną, chociaż dobrze wygląda i Putin ma się za każdym razem czy pochwalić własnemu społeczeństwu, że udaje mu się te zdobycze terytorialne robić, czy instalować przyjazne rządy w tych miejscach, gdzie już wpływy rosyjskie były mniejsze, a teraz znowu można je odbudować. Więc wobec braku innych sukcesów, a Rosja tych sukcesów nie ma wiele, jej soft power po rozpadzie Związku Radzieckiego zdecydowanie się zmniejszył. To też jest ciekawe, co Miedwiediew powiedział ostatnio o biedzie w Rosji, że jest to, zostało to sformułowane, że jest to w tej chwili największy rosyjski problem. Dlatego to jest na pewno też ukierunkowane na to, by Rosjanom pokazywać, że co prawda jest biednie, ale przynajmniej odbudowujemy imperium.
Ale to więc może też pokazuje, że są jakieś różne kierunki działań, bo są eksperci, którzy podkreślają, że jednak jest różnica między bardzo, bardzo słabym zapleczem, czy grupą Miedwiediewa, a bardzo silną grupą Putina, że jednak ta pierwsza, słabiutka grupa bardziej wskazuje właśnie na te problemy wewnętrzne, na biedę, na rozwarstwienie, na kłopoty gospodarcze, na ta wiodąca grupa Putina specjalnie się tym nie interesuje, czy w mniejszym stopniu niż polityką zagraniczną.
Tak, tylko że to o tyle ma mniejsze znaczenie, że diagnoza problemu jest słuszna i kwestia ubóstwa rzeszy społeczeństwa, tak, w odróżnieniu od ludzi, którzy są w bezpośrednim otoczeniu Putina i ta wąska grupa, elita, która korzysta z dobrodziejstw i konsumuje to, do czego większość Rosjan zwyczajnie dostępu nie ma. Jest to bardzo takie prymitywne oczywiście zarządzanie świadomością publiczną. Widzimy co jakiś czas pojawiają się w rosyjskiej telewizji programy pokazujące takie bardzo, w sposób taki bardzo butny, ci redaktorzy prezentują, w jaki sposób Rosja odbudowuje czy swoje imperium, a jednocześnie jak bardzo jest tutaj gnieciona przez Zachód, tak? Czyli te tłoki prymitywnej propagandy wciąż tam pracują. I niestety trzeba też powiedzieć, że przeciętny Rosjanin, jeszcze zwłaszcza ten, który pamięta okres Związku Radzieckiego, jest na taką propagandę bardzo podatny. Więc ta retoryka wojenna, mówi się zresztą, jest takie prawidło dość nieciekawe, tak? Ale jeśli nie możemy poradzić sobie z problemami wewnętrznymi, to nie ma lepszego środka, jak rozpętać wojnę i przynajmniej pokazać własnemu społeczeństwu, że prowadzi się działania na
większą strony, jak się spojrzy na politykę bezpieczeństwa, politykę zagraniczną, to pojawia się pytanie, czy Kreml może sobie pozwolić na trwałe rozwiązanie więzi między Ukrainą a Moskwą, na Ukrainę, która zaczyna odnosić sukcesy gospodarcze, na Ukrainę, która może nie dziś, może nie jutro, ale być może kiedyś w przyszłości będzie częścią sojuszu wojskowego państw zachodnich, że kiedyś na Ukrainie pojawiły się wojska amerykańskie, że w Kijowie będą rakiety, które dolecą do Moskwy w kwadrans, a nie w 40 parę minut. Może to o to chodzi, o to żywotne, rzeczywiście z punktu widzenia Kremla, zagrożenie dla mocarstwowej imperialnej pozycji Rosji.
Jeśli chodzi o kwestie w ogóle stosunków między obydwoma państwami, to Rosja już straciła pewien autorytet, który jeszcze jednak mimo wszystko przed 2014 rokiem miała. Ja przypomnę, że te kraje blisko ze sobą współpracowały gospodarczo, oczywiście więzi społeczne, współpraca w zakresie zbrojeniówki i tutaj nawet polityka Ukrainy wobec sojuszu, tak, czyli kwestia określenia kierunków polityki zagranicznej, granicznej polityki bezpieczeństwa. Przez wiele lat przecież Ukraina próbowała w zasadzie równoważyć te dwa wektory i nie deklarować się tak zupełnie stuprocentowo po żadnej ze stron jako część sojuszu zachodniego albo jako bliski współpracownik Rosji. Wydawało się, że z takiego statusu będzie na dłuższą metę korzystać, nie wywołując konfliktów ani z Rosją, ani też nie dystansując się od Zachodu. Tutaj nie doceniono oczywiście tego, co powiedziałam na początku, że dla Rosji, dla Putina w jego takim mindsetzie, w jego przekonaniu odbudowa imperium, nawet jeśli miałoby to być takie zabieranie terytoriów kawałek po kawałku i nawet jeśli te terytoria nie będą wielkie, ja przypomnę przecież, że Rosja miała spór graniczny po rozpadzie Związku Radzieckiego z wieloma państwami, które powstały na jego gruzach, na przykład z Estonią też wiele lat konfliktu o ustalenie granicy i tam chodziło o 5% terytorium Estonii i też miałam taką rozmowę właśnie jakieś, nie wiem, 10 lat temu, no ale dlaczego kłócimy się o te 5%, przecież to jest w ogóle nic, tak? No ale dla Rosji jest to, jak widać, każde 5% ma znaczenie i to przesuwanie linii granicznych na mapach rosyjskich bardzo dobrze wygląda w takim właśnie w sensie propagandowym i niestety Rosjanie to kupują, bo widzimy, jakie jest poparcie dla rządowej propagandy i widzimy różnego rodzaju wypowiedzi przeciętnych Rosjan w mediach, chociaż z drugiej strony ja też widziałam wypowiedzi Rosjan, którzy jasno mówili, że mają nadzieję, że tej wojny jednak nie będzie i że uda się ostatecznie zawrzeć jakieś porozumienie. Natomiast nie ulega wątpliwości, że Rosjanie są karmieni takimi przekazami o tym, że to Zachód im zagraża, że to Zachód napiera na Rosję, że to Zachód jest winien ubóstwa Rosjan, tak, poprzez sankcje, więc nie ulega wątpliwości, że ten przeciętny Rosjanin, który też pewnie nie siedzi w social mediach, nie czyta po angielsku, też jakby ma słabe możliwości weryfikacji tych prawd, które właśnie tłoczą te tłoki oficjalnej propagandy. Natomiast jeśli chodzi jeszcze o Ukrainę, no to tutaj ja nie mam żadnej wątpliwości, że dzisiaj Ukraina chce się bronić, widać to i te stosunki z Rosją, że tak powiem, już są na tyle wrogie, że nie przypuszczam, żeby w najbliższym czasie Rosji udało się odbudować jakikolwiek wizerunek w tym kraju. Zresztą sami Ukraińcy podkreślają, że dla nich rok 2014 był jak gwałt, bo jednak i związki społeczne, i historia bycia we wspólnym państwie jednak powodowała, że tam takiej wrogości nie było. I rzeczywiście ten 2014 rok był ogromnym szokiem dla Ukraińców i spowodował taki kontrefekt, tak, jeśli Putin chciał zbliżyć Ukrainę, przyciągnąć Ukrainę, to efekt jest dokładnie odwrotny. Dzisiaj widzimy, że Ukraińcy chcą się bronić. Państwa zachodnie też, mimo tego, co oczywiście słuchamy i takich krytycznych wypowiedzi, sama zresztą te krytyczne wypowiedzi czasem formułowałam, jeśli chodzi o tempo dozbrajania Ukrainy przez Zachód, tempo, rodzaj, ale widzimy, że w ostatnich tygodniach to tempo jednak znacznie się zwiększyło. Mnie się wydaje, że i tak jesteśmy trochę opóźnieni w stosunku do tego, jakie były ruchy wojsk rosyjskich i przecież już wiosną komentowaliśmy to gromadzenie wojsk nad granicą, które wtedy było oczywiście tłumaczone ćwiczeniami i mieliśmy wiele takich opinii, które próbowały obniżyć nasz niepokój, tak, że to są tylko ćwiczenia, że to jest coś standardowego. No niemniej jednak widać już dzisiaj jak na dłoni, że Rosja bardzo długo i bardzo dobrze się do tej ewentualnej inwazji przygotowywała i tutaj my jesteśmy przynajmniej pół roku opóźnieni w tym, żeby wspomagać Ukrainę, żeby ewentualna inwazja rosyjska nie spowodowała całkowitej destabilizacji kraju, bo to, że ta inwazja może nastąpić. Niestety mamy te wiele głosów uspokajających, że jeszcze można się dogadać, że jeszcze jest pole dla negocjacji dyplomatycznych, na rozmowy dyplomatów i podpisanie choćby po cichu jakiegoś rodzaju porozumienia. Natomiast ja obawiam się, że ten plan jest już od dawna przygotowany i niestety mamy tutaj oczywiście różne scenariusze, czy Ukraina będzie przecięta na pół, czy Rosjanie po prostu zabezpieczą tylko Donieck i Ługańsk i trwale oderwą ten region od Ukrainy. Tutaj kilka scenariuszy militarnych jest omawianych. Natomiast ja obawiam się, że któryś z tych scenariuszy jednak zostanie zrealizowany i będziemy mieli do jakiejś formy z agresją, której Rosja się tak długo przygotowuje i wątpię, żeby z niej zrezygnowała.
Powiedziała dr Beata Górka-Winter, ekspertka do spraw bezpieczeństwa i polityki zagranicznej Centrum Europejskiego Instytutu Warszawskiego. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
A my mamy teraz do 8:00, został nam kwadrans, czas na zespół Manam, a potem odrobinę ekonomii.